będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie Państwa witam w dzisiejszy wieczór. Zapraszam do naszych rozmów niedokończonych. Dzisiaj temat kondycja i przyszłość mediów publicznych. O tym chcemy rozmawiać z Państwem, a najpierw z naszym gościem, którym dzisiaj jest pan redaktor Bronisław Wilsztajn. Panie redaktorze, witamy w Telewizji Trwam i w Radiu Maryja również. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Jest pan oczywiście pisarzem, publicystą, dziennikarzem. Chyba wystarczy pana, zresztą nie trzeba przedstawiać zbyt szeroko. Raz, że to byłoby zbyt długo, gdyby trwało, gdyby wszystko chcieliby powiedzieć, ale też jest pan przecież człowiekiem, instytucją wręcz. Witamy serdecznie, panie redaktorze. Panie redaktorze, temat o mediach, chcemy o nim mówić, ale nie sposób o tym mówić, nie wychodząc od tego, co dzisiaj miało miejsce w Sejmie. Rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyskał poparcia sejmowego. Prosimy tutaj o kilka słów komentarza tego dzisiejszego wydarzenia, tak na gorąco.
To, że rząd Morawieckiego nie uzyska poparcia, to było raczej wiadome. To koalicja de facto zawiązała się wcześniej, nawet podpisała swoją umowę koalicyjną, skądinąd bardzo kuriozalną umowę koalicyjną, której wzywa na przykład do faktycznie do łamania prawa. No ale jednak ta koalicja została sformowana, ona ma 242, zdaje się, głosy, a więc bezwzględną większość w Sejmie, co świadczy, że ten nowy rząd już jest właściwie gotowy, on w najbliższych dniach zostanie formalnie uznany, premierem będzie znowu Donald Tusk. To są takie ogólne, wstępne, że tak powiem, dość oczywiste dla wszystkich wiadomości. Teraz można by się zastanowić nad szerszym kontekstem, bo przedstawiana ta sprawa zmiany władzy, która jest typowa dla demokracji, pewne ugrupowanie przegrywa, rządzące przegrywa wybory, znaczy przegrywa, nie uzyskuje odpowiedniej większości i zostaje zastąpione przez ugrupowanie, które tą większość posiada. To jest przedstawiane publicznie w Polsce, jakby nastąpiła jakaś fundamentalna zmiana. Jakby Polacy odrzucili dotychczasową władzę gremialnie i gremialnie poparli władzę nową, która ma zupełnie coś nowego zaproponować. W rzeczywistości ten wielki triumf Donalda Tuska jest dość umowny, bo przypominam, że Donald Tusk zdobył, jego ugrupowanie zdobyło 5% mniej głosów niż Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość zrobiło ponad 35% głosów. Nie wystarczyło to do sformowania rządu, ale jeżeli patrzymy na pejzaż na przykład europejski, polityczny, to wynik taki to jest obiekt marzeń wielu rządzących partii, bo zwłaszcza przy tej ordynacji proporcjonalnej, to samodzielne rządzenie to jest rzecz niesłychanie rzadka w Europie, prawie niewystępująca. A więc nastąpiło coś takiego, że owszem, że zebrało się ileś partii, które w sumie stworzyły alternatywę do Prawa i Sprawiedliwości. Udało im się zgromadzić tylu posłów, żeby zapewnić sobie większość, ale żadnej wielkiej zmiany ani Polacy nie zagłosowali w sensie takim, że zasadniczo czerwoną kartkę pokazali Prawu i Sprawiedliwość, ani tak gremialnie wcale nie poparli Donalda Tuska, wręcz przeciwnie, jak już wspominałem. A więc ten obraz tej zasadniczej zmiany jest dość mocno zmistyfikowany. A on ma ogromne znaczenie, ponieważ ja mam wrażenie, że najbardziej konkretnym programem tej nowej koalicji to jest rozliczenie, to jest jedyny konkret, rozliczenie dotychczas rządzących, którzy bezwstydnie dwa razy wygrali wybory parlamentarne. To oczywiście to bezwstydnie wygrali, to jest żart, to jest w cudzysłów ironiczny, no ale tak można zrozumieć, bo te wszystkie zbrodnie, o które oskarżany jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, jakby się przyjrzeć, no z bliska to okazuje się znowu to jedna wielka mistyfikacja.
No też dzisiaj był w jednym z kin w Polsce wręcz seans filmowy, transmisja z obrad Sejmu urządzona jako takie właśnie wydarzenie medialne, takie popkulturowe, właśnie nawiązujące stylem do tego, suflujące taką narrację, że to jest wielki przełom, czy jedna z posłanek, która proponowała zmienić święto z 11 listopada na 15 października. Jednak, panie redaktorze, pan nie jest tutaj zwolennikiem takich zmian w kalendarzu, tak rozumiem.
No, ja mówiłem już. Mówiłem już, że to po prostu to nie ma żadnego poparcia w faktach. No żadnego poparcia w faktach. To, że się zmieniła większość parlamentarna, to jest przecież norma demokratyczna. Nic tu strasznego się nie stało. Ani nie jest ona tak radykalna. Powtarzam, to Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory. 5% przed następną partią, czyli partią Donalda Tuska. Więc owszem, to nie wystarczyło, ale no cóż, to jest zjawisko normalne, demokratyczne, tylko przedstawia nam się to zupełnie w inny sposób. I to, że nam się, jak słusznie ojciec zauważył, sufluje pewien szczególny obraz rzeczywistości, ma usprawiedliwić szczególne działania, wielokrotne z naruszeniem prawa. Znaczy, mówi się o tym, że podejmie się rozmaite działania z naruszeniem prawa. Mówi się oficjalnie, ostentacyjnie. No, to jest, chciałem zwrócić uwagę, że nawoływanie do przestępstwa jest już przestępstwem. W umowie koalicyjnej tych czterech ugrupowań, tych ugrupowań w sumie jest więcej, ale powiedzmy takich szeroko rozumianych stronnic, tam jest cztery, jest stwierdzenie, że ta koalicja zlikwiduje, nie pamiętam dokładnie słowa, ale zlikwiduje czy anuluje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. No proszę Państwa, to jest wezwanie, to jest stwierdzenie o popełnieniu przestępstwa. Politycy nie mają prawa zmieniać wyroków sądowych, a już zwłaszcza wyroków Trybunału Konstytucyjnego. To jest zapisane w Konstytucji, że to jest absolutnie niedopuszczalne. Więc można by powiedzieć, że ta koalicja, która w tej chwili przejmuje władzę, powinna nie tyle zasiąść na w ławach rządowych, co na ławie oskarżonych. Dlatego, że jeżeli ktoś wzywa do przestępstwa, organizacja, której celem jest przestępstwo, nie ma prawa funkcjonować zgodnie z prawem polskim i zgodnie z polską Konstytucją. Daję przykład jeden, ale bardzo istotny przykład. Bo tam jest bardzo wiele tego typu pomysłów. Więc mówię jeszcze raz, ta opowieść o tym, że tu nastąpiła jakieś trzęsienie ziemi politycznej, wielkopomna zmiana historyczna, co nie ma żadnego uzasadnienia w faktach, służyć ma szczególnemu działaniu tej nowej koalicji, a więc de facto nie liczeniu się z porządkiem prawnym, porządkiem konstytucyjnym. Ci, którzy mieli pełne usta konstytucji przez 8 lat, zresztą to były pozory. Oni bardzo często odwoływali się do rozmaitych niekonstytucyjnych rozwiązań, niekonstytucyjnych norm. Otóż, ale oni w tej chwili nawołują do naruszania tejże konstytucji, co pokazuje, co jest realnością tego naszego sporu politycznego. To jest brutalna walka o władzę tych ośrodków, które przez czas trwania trzeciej RP ją sprawowały, nie tylko polityczną, bo to są współcześnie władza jest rozproszona. Władza to nie tylko polityka, polityka jest ograniczona. Władza to również wielki biznes, to są korporacje silne, na przykład sędziowska, to są media, ośrodki opiniotwórcze. Otóż ten cały układ oligarchiczny, czyli układ oligarchia to rządy nielicznych w swoim interesie, że odwołam się do definicji. Otóż ten układ oligarchiczny był oburzony, że Polacy wybrali kogoś innego do rządzenia. I teraz, kiedy im udało się odzyskać tą również władzę polityczną, chcą zniszczyć swojego konkurenta, co jest działaniem no, jaskrawo sprzecznym z demokracją. Tam cały czas się mówi nie tylko o rozliczaniu z PiSu, ale demontażu PiSu, co to wszystko znaczy.
Delegalizacja, mówi się też czasem.
To tak. O delegalizacja to jeszcze niby się jakoś trzyma norma, prawda? Trzeba znaleźć podstawę do tego, żeby zdelegalizować partię polityczną. No, zdelegalizować partię polityczną to jest sprawa trudna, ale teoretycznie można sobie wyobrazić. To, że Prawo i Sprawiedliwość jakoś narusza jakieś normy, tylko że nikt nie wskazał tych norm, które narusza. Natomiast obecna koalicja, ja już wskazałem to naruszenie przez nich norm konstytucyjnych.
Też panie redaktorze, też dodajmy potrzebę, i też to mówię teraz oczywiście z ironią, potrzebę reedukacji myślących inaczej, bo przecież też prawdopodobnie rządząca ekipa będzie miała tutaj taki dylemat, no co z tymi, którzy myślą inaczej, z wyborcami teraz już pewnie opozycji. jak ich reedukować, reedukować, że są pomimo wszystko jednak ci, którzy ten PiS popierają?
No, to nie tylko są ci, którzy PiS popierają. Ja chciałem powiedzieć, że udało się w tej chwili stworzyć alternatywę dla PiS-u, dlatego że stworzono takie nowe ugrupowanie. Szymon Hołownia stworzył to nowe ugrupowanie Polska 2050, które wspólnie z PSL-em stworzyło taką koalicję Trzecia Droga. I wielu ludzi, którzy głosowali na to ugrupowanie, głosowali nie przeciwko PiS-owi, broń Panie Boże, bo wtedy by głosowali na partię Tuska. Głosowało po to na to ugrupowanie, żeby wyjść poza zaklęty tą wojnę między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską. A więc dokładnie odwrotnie do tego, co nam w tej chwili demonstruje. W związku z tym to nie tylko chodzi oczywiście o wyborców Prawa i Sprawiedliwości, no ale oczywiście ci wyborcy Prawa i Sprawiedliwości są na celowniku. Ja chciałem powiedzieć, że jest taki pewien profesor psychologii społecznej, zapomniałem nazwiska, nie warto pamiętać, ale on się udziela, jest oficjalnie profesorem na Uniwersytecie Warszawskim i on opowiada, jak należy zniszczyć Prawo i Sprawiedliwość i zdezintegrować wyborców Prawa i Sprawiedliwości. I mówi wprost, że trzeba policyjne metody używać. Zastanówmy się, co to znaczy. Policyjne metody, czyli metody infiltracji, metody prowokacji, czyli coś, co jest absolutnie sprzeczne z normami państwa prawa, z normami państwa demokratycznego. I ten człowiek funkcjonuje oficjalnie jako ważna postać Uniwersytetu Warszawskiego. I co? I nic. I w ogóle nie jest to traktowane jako coś, co by naruszało jakiś porządek podstawowy uniwersytetu. To jest pewien może bardziej skrajny przejaw, ale przejaw tego samego. No przecież słyszeliśmy, mogę wyliczać bardzo dużo tych wystąpień, które cały czas mówią o tym, co należy zrobić, żeby rozliczyć się, żeby wykorzenić to wszystko, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło w czasie swoich rządów, co mogło robić, no bo wygrała wybory, a więc dostało mandat do określonych działań politycznych. To jest szczególnie znaczące w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości. Podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości została mianowana mniej więcej 1/3 sędziów. I tych, którzy funkcjonują w polskim sądownictwie. I teraz się opowiada takie rzeczy oficjalnie. Stowarzyszenia sędziowskie, tak jak Justycja na przykład, mówią, że należałoby tych sędziów pozbawić uprawnień do sędziowania. No, to jest znowu naruszenie konstytucji, prawa. To jest wzywanie jakieś zupełnie absurdalne, żeby ustawę zlikwidować poprzez uchwałę sejmową. W ogóle pomysł, żeby zlikwidować ustawy przez uchwałę jest przekreślenie konstytucji i uderzenie w porządek prawny w ogóle każdego państwa demokratycznego. A to słyszymy na co dzień w Polsce. I to mówią niby ci, którzy, prawda, mówią, że oni to robią w imię odbudowania państwa prawa. No, to widać, jak oni rozumieją państwa prawa. Państwo prawa jest wtedy, kiedy my rządzimy, mamy pełną władzę, a kiedy ci, którzy się z nami nie zgadzają i są naszymi rywalami, są wyeliminowani z życia publicznego.
Panie rektorze, no to jest klasyczna moralność Kalego w praktyce, tak sobie pozwolę to określić. Natomiast jak pan ocenia ten fakt? Tutaj pan wspomniał o tym wymiarze reformy prawa w Polsce, ale też wróćmy do naszego tematu media. Jasno formułowane komunikaty, wprost mówione, bez jakichś owijania gdzieś w półsłówka, o pewnych krokach, które są gdzieś tam na stole, przemocowe czy wręcz nielegalne kroki. Ale metoda działania, o to chcę pana spytać. Jak pan ocenia fakt, że to środowisko pozwala sobie z taką śmiałością, bez obawy, mówić otwartym tekstem rzeczy dotąd niedopuszczalne, nawet bez udawania, że jest inaczej?
No właśnie. Oni uważają, że im wolno więcej, a de facto prawie wszystko. No przecież wzywają, jak dawałem przykłady, wezwania do łamania konstytucji, łamania prawa, ale naruszenia podstawowych norm takiego współżycia cywilizowanego. Bo to wezwanie, że coś trzeba zrobić z tymi ludźmi, którzy myślą inaczej i głosują inaczej niż my, no to jest przecież uderzenie we wspólnotę. Nie ma wspólnoty, nie ma być wspólnoty, ma być jednomyślność, a ci, którzy nie zgadzają się z nami, mają zamilknąć, nie mieć prawa głosu, trzeba ich reprezentację, bo partia polityczna to jest reprezentacja, trzeba ich zdelegalizować, zlikwidować ich reprezentację. No i to samo dotyczy publicznych mediów. I zwróćmy uwagę, tu cały czas żyjemy w świecie takiego fundamentalnego kłamstwa. To fundamentalne kłamstwo jest narzucone przez te ośrodki opiniotwórcze, przez nie tylko ośrodki opiniotwórcze, przez tą rządzącą oligarchię, która posługuje się takimi, prawda, pięknymi sloganami, mówi o tolerancji, mówi o pluralizmie, mówi o wolności, ale jak przyjrzymy się, to oczywiście okazuje się, że tolerancja to jest dla nas, ponieważ my jesteśmy tolerancyjni, a ci, którzy myślą inaczej, nie są tolerancyjni, no to należy im odebrać głos. No to jest ich wariant tolerancji. Pluralizm polega na tym, że my jesteśmy pluralistami, a więc my mamy być, funkcjonować w życiu publicznym, a ci, którzy inaczej mają inne poglądy, powinny z tego życia publicznego zostać wycięci. No, to pokazuje, a wolność, która polega na tym, że nie wolno, że wolno, owszem, mieć takie samo zdanie jak my. No to pokazuje to fundamentalne zakłamanie współczesnego świata. To niestety nie jest tylko polska przypadłość, no ale my żyjemy w Polsce i przeżywamy to, co się dzieje w Polsce przede wszystkim na własnej skórze. Ale to jest bardziej generalne zjawisko. Te lewicowo-liberalne środowiska, które rządzą na Zachodzie, cały czas tego typu politykę prowadzą, szeroko rozumianą politykę, prawda? Politykę wypychania z obiegu publicznego innych poglądów i ludzi je reprezentujących i kolonizacji całej sfery politycznej, czyli podporządkowania sobie sfery politycznej w ten sposób, żeby ci, którzy działają, te klasyczne partie lewicowe i prawicowe na przykład w Europie, niczym się de facto poza twarzami liderów nie różnią. A więc pojawiają się teraz nowe partie nazywane populistycznymi oczywiście. Wszyscy ci, którzy się nie zgadzają na to, na ten dominujący układ, na rządy tej oligarchii, są nazywani populistami. To w odniesieniu do mediów jest szczególnie uderzające. Otóż wszystkie media mają mówić to samo. Proszę zwrócić uwagę, że za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, owszem, można powiedzieć, że partia Kaczyńskiego w jakimś sensie przejęła media publiczne. Nie ukrywajmy, tak było. Ale te media publiczne stanowią mały wycinek całego, znaczy niewielki powiedzmy, wycinek całości spektrum medialnego w Polsce. Ta jednolitość tego spektrum medialnego to coś niebywałego. Ta jednolitość, która powoduje, że bardzo wiele spraw w ogóle nie może się przecisnąć. Informacje o nich nie mogą się przecisnąć przez sito tej cenzury nieoficjalnej. Czyli tego jednolitego.
Też trzeba powiedzieć.
No tak, oczywiście ta autocenzura funkcjonuje, no bo doskonale wiedzą ci dziennikarze, co mają mówić. Zresztą to jest podstawowy problem współcześnie. My żyjemy w świecie, w którym media, klasycznie rozumiane, zanikają. Cóż to jest medium? To jest pośrednik. Dosłownie, to jest pośrednik. Media mają być pośrednikiem, mają przekazywać opinii publicznej, czyli po prostu obywatelom, co się dzieje, ponieważ no, ludzie, ich zdolności poznawcze są ograniczone, widzą ich możliwości rozpoznawania rzeczywistości, oglądania są ograniczone, no potem mają media, żeby szerzej można było zobaczyć. I już od dłuższego czasu, od czasu dominacji tego układu lewicowo-liberalnego, te media stały się w ogromnej mierze ośrodkami propagandowymi, które narzucają pewien ogląd rzeczywistości. One nie pośredniczą, one narzucają. One o pewnych rzeczach nie informują, a o innych informują w sposób daleki od obiektywizmu, to jest jeszcze oględne powiedzenie. No więc proszę zwrócić uwagę, to oburzenie, że istnieje w Polsce telewizja i radio, które nie powtarzają tego, co tam, prawda, pozwala im mówić TVN, Gazeta Wyborcza, jest po prostu szokujące. Ja przypominam, no to jest może takie, to jest bardzo ładne, takie obrazowe. Jeszcze w czasie kampanii wyborczej Donald Tusk zorganizował przed siedzibą telewizji publicznej konferencję prasową. Ma prawo. I na tej konferencji prasowej dziennikarz mediów publicznych, Michał Rachoń, zadał mu pytanie, wcale nieobraźliwe, normalne, rzeczowe pytanie. W odpowiedzi Donald Tusk, zaatakowali go fizycznie ludzie wokół Donalda Tuska. Donald Tusk zaczął krzyczeć, pan za to będzie odpowiadał, odpowie, nie wiadomo, czy przed sądem, czy pójdzie pan do więzienia za to. No w każdym razie wiadomo, że za zadawanie pytań w czasie konferencji prasowej, niewygodnych pytań, będzie się odpowiadać.
Mówił Rafał Trzaskowski podczas kampanii prezydenckiej, że te wybory wtedy, mówił, są właśnie po to, żeby takich pytań niewygodnych nie było. Pamiętamy.
No tak, tak. Trzeba przyznać, że ta w cudzysłowie naiwność pana Trzaskowskiego, który czasami powie to, co oni myślą naprawdę, bo oni mówią co jakiś czas, na przykład ta wypowiedź Tuska, no to była konkretnym pewnym przejawem pewnego typu myślenia, ale wypowiedź Trzaskowskiego była teoretyczna, prawda? Pewnych pytań nie będzie można zadawać, o pewnych sprawach nie będzie wolno mówić. To pytanie Michała Rachonia dotyczyło takiego serialu, który on zrealizował ze Sławomirem Cęckiewiczem, Reset. Ten serial pokazywał taką zmianę polityki Polski wobec Rosji, która była bardzo niekorzystna dla Polski, bardzo korzystna dla Rosji. Przyniosła różne fatalne efekty. Była robiona w dużej mierze, jak można wnosić, pod dyktando tych dominujących ośrodków unijnych, zwłaszcza oczywiście Berlina. Gdyby media publiczne funkcjonowały tak wcześniej, to byśmy się nigdy o tym nie dowiedzieli. To w ogóle trzeba było to wydobyć, to było nie tak proste, ponieważ to trzeba było naprawdę dużo pracy, żeby przekopać się przez dokumenty, przyjrzeć i wskazać dowody. Bo tam były dowody, tam były bardzo rzeczowe sprawy. Otóż to było uderzające, że ta wściekłość i oburzenie, które wywołał ten serial w tych mediach takich, jak już tam wymieniałem tych, prawda, nie odnosił się do niczego konkretnego, w żadnym przypadku do merytorycznych. Cały czas to była taka retoryka, cóż za jad nienawiści, cóż za, jaka tam nienawiść do Tuska, jego rządu, jaka to paskudnie pokazywane. Ale przepraszam bardzo, tam były fakty pokazane. Otóż ci krytycy nie odnieśli się do żadnych faktów. I to jest pewien taki fundamentalny rys tego podejścia. O pewnych faktach się nie dyskutuje, niewygodnych dla tego układu, nie przedstawia ich. I w związku z tym one nie istnieją w sferze publicznej. I dlatego no, tak bardzo zainteresowany jest Tusk and Consortes, żeby przejąć tą telewizję publiczną, media publiczne w ogóle, ale zwłaszcza telewizję, żeby utrudnić przekazanie pewnych faktów dla opinii publicznej. Bo owszem, telewizja Trwam, Radio Maryja, pewne inne jeszcze telewizje i radiostacje i gazety funkcjonują na szczęście i nie mieszczą się, potrafią być krytyczne wobec, są krytyczne wobec tego dominującego przekazu. No ale one jednak, jakby popatrzeć, stanowią niewielką część tego spektrum, tej całości medialnej. Chodzi o to, żeby tak...
Tak? To, że politycy unikają niewygodnych pytań, jakoś można zrozumieć. Ich zbójeckie prawo, że tak powiem. Ale co to świadczy o obywatelach, o wyborcach? O obywatelach powiem. Czy obywatele nie chcą znać faktów? No bo to, że politycy mówią tak wprost, bez jakichś eufemizmów, wejdziemy, zagarniemy, zawładniemy, tak? To czują poparcie za plecami, że mogą sobie na to pozwolić. Czy to świadczy, że Polacy dzisiaj nie chcą znać faktów, czy świadczy, nie wiem, o czym innym?
To świadczy o tym, że w ogromnej mierze udało się narzucić tym dominującym ośrodkom opiniotwórczym aurę wojny domowej i udało się zorientować dużą część obywateli na nienawiść po prostu. ta organizowana nienawiść, na przykład przeciwko braciom Kaczyńskim, a po śmierci Lecha przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, nienawiść wymierzona w Prawo i Sprawiedliwość, no stała się pewnym, jednak to się udało. Udało się narzucić sporej części opinii publicznej. A spora część opinii publicznej jest po prostu zagubiona. Ludzie nie wiedzą naprawdę, co się dzieje. To musimy zdać sobie z tego sprawę. Ludzie no jednak żyją w świecie, jak już mówiłem, zapośredniczonym sami i nie są w stanie rozpoznać rzeczywistości. Ja myślę, że najbardziej uderzającym przykładem takiego zagubienia Polaków to jest sprawa katastrofy smoleńskiej. Jednak udało się narzucić Polakom wyobrażenie, że właściwie nie wolno badać na tego, tej tragedii, bo już wszystko zostało wyjaśnione.
Albo jest się oszołomem wtedy.
A właśnie o to chodzi, że ten, kto to robi, to sam siebie kompromituje. I to jest metoda działania. To jest metoda działania, która oczywiście jest organizowana przez polityków, ale w równym stopniu przez wspierające je media. I powtarzam jeszcze raz. Takie media jak Gazeta Wyborcza, Polityka, Newsweek, TVN, Onet, mógłbym wymieniać wiele innych, nie są żadne media. To są ośrodki propagandowe i w ten sposób działają.
Jest pan, panie redaktorze, jednym z sygnatariuszy listu do Polaków. Ostrzegamy Polaków, wolność słowa nie jest zagrożona jak nigdy wcześniej. Taki jest podtytuł, czy tytuł tego listu, nie cytuję całej treści. Tam państwo zwracacie, bo tych sygnatariuszy jest więcej, to jest duża grupa dziennikarzy, na różne kwestie. Natomiast chcę spytać o jedną rzecz. My tu mówimy o mediach publicznych. Rządzący mają wpływ oczywiście przemożny na media publiczne. Natomiast też państwo zwracacie uwagę w tym liście na media prywatne, że jest też plan i możliwość zniszczenia oprócz publicznych mediów, też tych mediów prywatnych. Jakby to się, czy to jest realne faktycznie? Bo też drugie moje pytanie. Po tych latach ostatnie lata nam też dały media właśnie te prywatne, alternatywne, że tak powiem, tak? Nie głównego nurtu. A więc ktoś powie, no dobrze, gdyby nawet zajęli media publiczne rządzące, to wtedy mamy jeszcze całą paletę innych mediów. Oczywiście pan tu mówił, zasięg jest o wiele mniejszy, tak? Ale jednak są. Czy one też mogą czuć się zagrożone, te media prywatne?
Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jest parę wymiarów tego zagrożenia. Jeden wymiar polega na tym, że media prywatne muszą posiadać środki do działania. Ja obserwuję, funkcjonuję przecież w tym świecie medialnym dość długo, bardzo długo, całą trzecią RP w początku, w ogóle zajmuję się mediami wcześniej. Otóż jest tak, że ten w ogromnej mierze biznes jest związany z tym układem rządzącym. Tą oligarchią, o której mówiłem. I to jest bardzo znamienne, że to nie jest tak, że o rozłożeniu reklam decyduje wyłącznie dotarcie do odbiorców. Nic podobnego. Bardzo duża część wielkiego biznesu po prostu nie daje tym mediom, które się nie mieszczą w tym ogólnym, w tej spektrum lewicowo-liberalnym. I nawet mówią to wprost. Państwa profil ideowy mi się nie podoba, co wydaje się trochę absurdalne. Od czego, co są, przepraszam, sklepy są od tego, żeby zajmować się z profilem ideowym mediów, a jak najbardziej. Ale to jest jedna sfera, więc one skazane są, te media, na dużo trudniejszą sytuację materialną od początku. Nie mówiąc o tym, że tam mają do czynienia, że tam mamy do czynienia z ogromnymi konglomeratami medialnymi, potężnymi, międzynarodowymi konglomeratami medialnymi, które no, posiadają bez porównania większe środki, a więc w ogóle one mogą inaczej działać. One mogą stosować ceny dumpingowe, czyli poniżej kosztów dla reklam, po to, żeby reklamy ściągnąć, ale wtedy nie będą mieć konkurenci mieli reklamy i oni to potrafią przeżyć czas jakiś, a konkurenci nie. I tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie te ogromne środki, które ta przewaga materialna, tej strony daje im ogromne możliwości niszczenia tych mediów opozycyjnych, powiedzmy, szeroko rozumianych, bo cały czas się mówiło, no władzę, przecież władzę sprawował PiS. No sprawował PiS, ale w biznesie, w ośrodkach opiniotwórczych, w otoczeniu całym Polski politycznym, on był cały czas nacenzurowany, był atakowany. Ale mówię jeszcze raz, to nie jest tylko to. Ja przypomnę konkretny przykład. Ja pracowałem w dzienniku Rzeczpospolita. Ten dziennik Rzeczpospolita był w 51% własnością Anglików wtedy, takiego angielskiej takiej korporacji, a w 49% państwowej skarbu państwa. I oczywiście Skarb Państwa nie mógł decydować, mając mniejszościowe udziały, ale mógł wiele rzeczy blokować. I on po prostu zasadniczo blokował, uniemożliwiał rozwój tego dziennika, dlatego że no, rząd był opozycyjny w stosunku, bo wtedy rządziło Platforma Obywatelska z PSL-em, no i prawda. I wreszcie Anglicy w tej sytuacji, gdzie nie mogli rozwinąć tego medium, sprzedali je. Komu sprzedali? Biznesmenowi zaprzyjaźnionemu z Platformą Obywatelską, który nie miał kapitału, w ogóle nie miał kapitału, on wszystko na kredyt kupił, ale był zaprzyjaźniony. Był zaprzyjaźniony z właściwymi i przejęli te media, bo to nie chodziło tylko o Dziennik Rzeczpospolita, ale o Tygodnik Uważam, że i jeszcze tam parę innych wpisanych w ten konglomerat. I błyskawicznie osunięto redaktora naczelnego, zaczęto wyrzucanie tych dziennikarzy, ale równocześnie w tym samym czasie pojawił się taka informacja, którą jeden z dziennikarzy Rzeczpospolitej, Cezary Gmyz, uzyskał, że na wraku tego Tupolewa, w którym zginęli ludzie w katastrofie z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele, znaleziono pozostałości materiałów wybuchowych. I to było po prostu niesamowite, bo to zostało opisane, że rzecznik rządu wczesny pod śmietnikiem rozmawiał z tym nowym właścicielem, pewnie instruując go w nocy, że te informacje na ten temat nie mogą się ukazać. Informacje się ukazały, ale błyskawicznie wyleciał z pracy i redaktor naczelny, i Cezary Gmyz, który i tak dalej, i tak dalej. Opisuje to, jak można eliminować, prawda, istnieje, niby było sobie niezależne medium, no ale jak stało się niewygodne, przestało być niezależnym. I niby w całości zostało przyjęte przez prywatnych właścicieli, ale możemy obejrzeć, jak wygląda dzisiaj Rzeczpospolita. No będzie mówiła dokładnie to samo, co Gazeta Wyborcza, niczym się od niej nie różnić.
Panie redaktorze, pora na naszych radiosłuchaczy, telewidzów. Poszerzamy grono naszych dyskutantów. Drodzy Państwo, zapraszam Państwa do telefonów, do udziału w naszej dyskusji. Kondycja i przyszłość mediów publicznych. Taki brzmi nasz temat. Naszym gościem jest pan redaktor Bronisław Wilsztajn, pisarz publicysta i dziennikarz. Nasze numery telefonów, przypomnę, dla telewidzów i słuchaczy z Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012, dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie dwa numery 536 600 300 bądź 536 600 400, i dla naszych telewidzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Oczekujemy już na Państwa głosy. Linie są do Państwa dyspozycji. Panie redaktorze, media publiczne, co przed nimi? Czy one mają dość mocne umocowanie prawne, dość wysokie? Jest ustawa o radiofonii i telewizji, jest konstytucyjne umocowanie ich istnienia. Czy jest możliwa ich skasowanie, jak też słyszymy w zapowiedziach polityków? Czy raczej przejęcie? Jak by pan tutaj wskazywał możliwe kierunki rozwoju sytuacji?
Ja nie sądzę, żeby możliwe było likwidacja mediów publicznych. Nie sądzę. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że cała tam wielki szum, który tworzą ci, którzy przejmują obecnie władzę, którzy straszą te media, no właśnie temu między innymi ma służyć. Ma służyć zastraszeniu dziennikarzy, ma służyć zastraszeniu twórców mediów publicznych po to, żeby oni się podporządkowali. No bo jeżeli podniesie ich zastraszy, to już nie trzeba będzie nawet tak bardzo radykalnych działań podejmować. Ja myślę, że to wbrew pozorom tak bardzo, tak ostentacyjnie łamać prawo ta nowa władza nie będzie. Tak mi się wydaje, ale oczywiście nie mam pewności. Myślę, że będzie je mocno naginać, może tam złamać tym lub owym, ale w związku z tym nie będzie ich tak łamać tego prawa, żeby na przykład likwidować media publiczne. No, chodzi o to, żeby podporządkować sobie te media publiczne i po prostu zredukować ich znaczenie. Bo te media są konkurencją dla zaprzyjaźnionych, jak to już mówił w świętej pamięci Andrzej Wajda, zaprzyjaźnionych z nami, czyli z tym układem całym polityczno-medialno-biznesowym, który odgrywa dominującą rolę w Polsce, w Europie. Otóż chodzi o to, żeby te media publiczne były takim echem słabszym tych dominujących mediów zaprzyjaźnionych, takich jak Onet, TVN czy ktoś tam inny. Prawda?
Mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy. Pana imię?
Tadeusz z Gdańska. Witam pana redaktora. No, chciałem się zastanowić, dlaczego tak się stało, jak się stało i co było w telewizji, no i co będzie z tym medium i z innymi. Proszę ojca i panie redaktorze, jestem zwolennikiem prawej strony. Nawet może poglądy mam trochę bardziej radykalne niż pan Jarosław. I cóż ja mogłem się dowiedzieć z naszej telewizji przez ostatnie kilka lat? Prawie nic. Disco, jak był pan Kurski, pan Martyniuk i że to było złe, co było, a teraz jest lepiej, bo jest lepiej. A to nie zawsze tak było. Ludzie żyją w tym kraju i wiedzą, jak było. Zobaczmy, co Telewizja Polska zrobiła z panem Pospieszalskim albo z panem Zienkiewiczem. Nie wszystkim odpowiada taki monolit, jak jest w TVN-ie i jaki był w Telewizji Polskiej. Przecież ludzie są różni. Musi być bardziej szerokie spektrum. Pozostanie nas tylko 35%. A ludzie chcą czegoś innego. Nie chcą tylko disco i mówienie o tym, że ktoś jest zły, a ktoś inny jest dobry. Ja nie wiem, komu przeszkadzał pan Pospieszalski. Każdy z nas ma oglądy i każdy z nas chciałby mieć tą odrobinę wolności i móc podzielić się swoimi poglądami. Nieważne, czy one są słuszne, czy nie. Ale musimy uszanować każdego człowieka, który myśli inaczej. I dla takich ludzi też powinno być miejsce, bo telewizja nie jest monolitem. Monolitem może być TVN, Gazeta Wyborcza, czy Polityka, ale nie TVN. Bo jeżeli chce się wygrywać, to trzeba także mieć umiejętność, żeby dotrzeć do tych, którzy myślą inaczej. Bo wtedy ci ludzie po prostu powiedzą, no cóż, po co ja im jestem potrzebny. A jaka będzie przyszłość? No oczywiście pan Sienkiewicz zostanie ministrem kultury, więc podejrzewam, że jako bardzo dobry specjalista od, no nie będę mówił o czym, bo paragrafy są, a ludzie słuchają, wydębi tą telewizję, a to, co przejął PKN Orlen, to sądzę, że nowa rada nadzorcza uzna, że to jest niedochodowa gałąź Orlenu, więc sprzedadzą to albo oddadzą za symboliczną złotówkę jakiemuś przyjacielowi naszego ukochanego nowego przywódcy. Dziękuję za wysłuchanie.
Dziękuję bardzo, panie Tadeuszu. Kłaniam się. Panie redaktorze?
No, coś ja mogę powiedzieć. Ja ogólnie absolutnie zgadzam się z panem Tadeuszem. I można powiedzieć, że owszem, no można różne rzeczy zarzucić telewizji publicznej. Ja przepraszam, ja nie pełnię tam żadnej funkcji. Ja mam program jeden jedyny spośród w paśmie, gdzie jeden dzień w tygodniu mam półgodzinny program. To jest całe moje, nie całe pół godziny, 25 minut. To jest cały mój związek z telewizją. Nie pracuję tam w sensie etatowym żadnym. Także nie biorę odpowiedzialności za to. Można zarzucić różne rzeczy telewizji publicznej. To disco polo, to lansowanie takich no niespecjalnie ciekawych wzorców kulturowych, to myślę, że to jest sprawa rzeczywiście bardzo dyskusyjna dla telewizji publicznej, bo telewizja publiczna powinna być mecenasem wysokiej kultury. Ale ona jest, bo jest tam i teatr telewizji stosunkowo dobry i produkuje się dobre filmy, seriale filmowe. Tyle tylko, że no takie położenie tego nacisku na to disco, no to nie, myślę, że no, nie należało do właściwych rozwiązań. Nie będę się pochylał nad konkretnymi sprawami, konkretnymi osobami, bo ani dokładnie tego nie znam, ani nie jestem rzecznikiem ich, ani telewizji. W związku z tym rozumiem, że mogły być rzeczy, które z pewnością w takim dużym przedsiębiorstwie nie były właściwe. I generalnie się zgadzam, że powinna być bardziej spluralizowana. Natomiast ta telewizja, też się z tym zgadzam, absolutnie. Natomiast trzeba zdać sobie sprawę, że pomimo tych wszystkich mankamentów, to jednak był zupełnie inny głos. To była jednak zupełnie inna perspektywa. To dzięki tej telewizji można było się dowiedzieć różne rzeczy, które inaczej byłyby bardzo trudne do ujawnienia. Ja mówię o konkretnym, prawda, przykładzie tego serialu bardzo znaczącego Reset. No a ostatnio na przykład zrobiła taki, to jest film dokumentalny Anita Gargas, operacja Baksis o śmierci księdza, twórcy ruchu oazowego, księdza Franciszka Blachnickiego. Bardzo ciekawy i pokazujący głęboko rozmaite rzeczy, nasze ciągłe uwikłanie jeszcze w PRL. No to jak tylko przykład, bo tych przykładów mógłbym dawać więcej. No więc przy wszystkich uzasadnionych zarzutach, które można wobec tej telewizji wysnuwać, przy pełnej zgodzie, że ona powinna być bardziej pluralistyczna, zróżnicowana, że powinna stawiać na wyższą kulturę, a nie na niższą, to mimo wszystko była istotną wartością i czynnikiem pluralizmu, który jest niezbędny dla życia publicznego.
I mamy kolejnego słuchacza, telewidza. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Raz i zawsze.
Serdecznie witam ojca oraz pana redaktora. Mówi Jerzy z Paryża. Otóż pozwolę sobie również wyrazić moją opinię. Obserwowałem bardzo dzisiaj wypowiedź pana premiera. Byłem naprawdę pełen podziwu dla tego człowieka mądrego i wspaniałego patrioty. Ale do czego zmierzam? Więc trzeba powiedzieć mianowicie tak, że zgadzam się z panem, zwłaszcza w tym punkcie, gdy pan powiedział, że to nie do polityków należy sądzić polityków. To należy do sądu, a ocenę za jak rządzili, to ani sądy się nawet tym nie zajmują, tylko ocenią lektorzy, którzy wybierają. I dlatego tak jest, jeśli ktoś źle rządzi, to się go potem nie wybiera. A gdy tymczasem sądy sądzą za różne przestępstwa prawne, jak na przykład różne korupcje, oszustwa, kłamstwa, nawet okłamywanie narodu. No niestety, ale Tusk okłamywał naród swoimi dywagacjami, wszelkiego rodzaju podburzaniem. To jest pewne oszukanie narodu. I co chciałem powiedzieć, że jednak sądownictwo powinno być apolityczne, tak samo jak wojsko i tak samo jak i policja. To są elementy, które są apolityczne, które nie są mieszane. Niestety mieszają się również tutaj politycy, którzy szukają, wykorzystują te instytucje dla własnych celów, a powinno jednak sądownictwo mieć pewien szacunek do samych siebie i nie poddawać się żadnym wpływom politycznym, bo to chodzi o prawo, a nie chodzi o politykę. Jeżeli tak opozycja twierdzi, że trzeba osądzić teraz, prawda, PiS, no to przepraszam, oni sami w pułapkę wpadają, bo jeśli tak chcą, no to sąd może ich osądzić za co niewiele osądzeni, bo przecież korupcji było pełno za czasów rządów, bardzo dużo kłamstwa, prawda, szczególnie od pana Tuska, który mówi, że pojedzie do Brukseli, pojechał, oszukiwał po prostu. I wpadają sami w pułapkę, właśnie tej sprawiedliwości. Ponadto, no cóż można powiedzieć, no dziwię się bardzo, że są tacy, którzy dali mi się omamić, bo jednak to, jak pan powiedział, że jednak urabiają opinię, nie da się opinii urobić człowiekowi, który ma oczy otwarte, który bardzo wyraźnie widzi złośliwość.
Panie Jerzy, rozumiemy pana jasne tutaj teza i pytanie jest, czy bardziej refleksja taka sformułowana. Komu oceniać polityków, panie redaktorze? Tak, to chyba o tym tutaj pan Jerzy chciał nam o to zapytać. Wyborcy oceniają, ale...
Słusznie powiedział, że to wyborcy, czyli obywatele, osądzają polityków głosując. Ale po to, żeby móc ich osądzać, to muszą posiadać informacje, muszą wiedzieć o faktach. Pan powiedział, że no nie da się kogoś, kto ma zdrowy rozsądek, omamić. No nie jestem do końca przekonany, bo jeżeli ten ktoś, który ma nawet bardzo zdrowy rozsądek, sporą inteligencję, nie zna faktów albo zna je przeinaczone, no to wtedy, przepraszam bardzo, na podstawie czego on może dokonać właściwego wyboru. A więc to jest znaczenie tych mediów, podstawowe znaczenie mediów. Chciałem zwrócić uwagę jeszcze, pan wspomniał o korupcji. To jest bardzo interesujące, że jednym z haseł nowego rządu ma być likwidacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które działa bardzo dobrze i nawet w Europie niechętnej Prawu i Sprawiedliwości zbierało bardzo pozytywne opinie. To ono odzyskało dla polskich obywateli, no, ile pamięć mnie, tylko 18 miliardów złotych. No to jest pewna, to jest spora suma, ale to nie tylko oczywiście chodzi o takie bezpośrednie odzysk. I ono ma zostać zlikwidowane.
Może działa zbyt dobrze, tak sobie pozwolę.
Właśnie. Ojciec bardzo słusznie powiedział.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Zawsze. Witaj, mój co dyrektora.
Ojciec Tadeusz, pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam bardzo serdecznie pana redaktora. Panie redaktorze, najpierw gratulacje. Pan ma niezwykle bogaty życiorys, niezwykle bogate doświadczenie. Publicysta, dziennikarz, prezydent radiowy, telewizyjny, aktor, pisarz i tak dalej, i tak dalej. No, pan był też w Paryżu i tam działał w stanie wojennym. Właśnie bardzo, tak powiedziałbym, no niezależnie od tego, że ze studentami wcześniej to był w Krakowie chyba Studencki Komitet Solidarności. Pan ma bardzo bogate doświadczenie i jest no, też niezwykle doświadczony dziennikarz. Może pan wiele powiedzieć na temat mediów. No, tak sobie myślę, ale to jest inny temat. Kiedyś może, żeby pan zechciał z naszymi studentami też porozmawiać. Panie redaktorze i ojcze, myślę, że problem mediów to nie tylko technika. To nie tylko technika, nie tylko mieć, tak bym powiedział, aparaturę, czy jakieś tam telewizje, to znaczy w tym znaczeniu, ale ludzi. I co jest w Polsce, to jedno i drugie brakuje tej stronie prawej, również Kościołowi. Brakuje jednego i drugiego. mamy bardzo nikły procent mediów, powiedziałbym czysto polskich, niepolskojęzycznych, nie myliłbym, z tym duchem polskim też. No to jest problem. Inaczej to na przykład już wygląda chociażby na Węgrzech jakoś, czy inaczej w Czechach nawet. A u nas, no niestety, to jest problem. A druga rzecz, dziennikarze. Nie wiem, czy pan się zgodzi ze mną, ja tak oczywiście upraszczając sprawę mówię, że mamy dziennikarzy. Dziennikarz to jest sługa prawdy. Człowiek prawda, prawda w miłości, w poszanowaniu godności człowieka. To szukanie tej prawdy, głoszenie prawdy. W postmodernizmie to nie ma prawdy, jest absolutną prawdą jest to, że nie ma prawdy, opinia i tak dalej. Ale tu widzę jeszcze coś innego. Widzę dziennikarze, to są ci, co służą prawdzie, szukają prawdy, ale i propagandyści. Ja nazywam tych, którzy często mówią dziennikarze, ale to są propagandyści w Polsce. Tak odbieram, nie będę mówił nazwisk oczywiście, ale te szczególne kanały, tak bym powiedział, mętnego nurtu, to właśnie tam jest wielu propagandystów. Cieszy, że już mamy trochę takich odważnych dziennikarzy. Już mamy. Poszukuję takich sług prawdy, tak bym powiedział. Kiedyś Jan Paweł II porównał swoją posługę, czy posługę dziennikarzy, mówię do dziennikarzy, porównał ze swoją posługą. Jak bardzo cenił, jak bardzo rozumiał rolę dziennikarzy prawdziwych, jak jest bardzo ważne, żeby byli dziennikarze też. Niezależnie od tych różnych, powiedziałbym, kanałów radiowych, telewizyjnych, internetowych i tak dalej. To ja tylko tyle. No i gratuluję panie redaktorze, że pan tak wytrzymuje to, bo to jest, trzeba to wytrzymać. Właśnie od czasów studenckich, gdzieś w Krakowie, wtedy, gdy zamordowali Jasa, prawda, gdy później emigracja, później powrót do Polski. No chwała Panu, że są tacy ludzie i tak dalej, tak dalej. My musimy wszyscy szukać prawdy, prowadzić dialog, bo tylko w prawdzie jest wolność, tylko prawda jest siłą pokoju i tak dalej. To może tyle. Dziękuję serdecznie i no i jeszcze mam nadzieję, że przepraszam tak na antenie, że kiedyś będziemy mieli tę radość pana gościć u naszych studentów. Zapraszam przy okazji słuchaczy. Wysyłajcie młodzież również na studia dziennikarskie do dobrych miejsc, tam gdzie nie będą ich kształtowy na propagandystów, na takich, na sługi jakiejś ideologii, czy jakichś biznesów niejasnych. Tak. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy ojcze bardzo. Szczęść Boże.
Czy mogę?
Bardzo proszę, panie redaktorze. Bardzo proszę.
Ja po pierwsze chciałem bardzo podziękować ojcu Ryzykowi za te miłe słowa. I chciałbym powiedzieć, że ojciec Ryzyk poruszył bardzo istotny element kształcenia dziennikarzy. W Polsce jest sporo takich szkół dziennikarskich, ale one w ogromnej mierze służą urabianiu tych dziennikarzy pod kątem właśnie dominującej ideologii. Ja wiem, co mówię, bo sam byłem wykładowcą w paru takich szkołach, nawet na Uniwersytecie Warszawskim czy tam gdzie indziej. No, byłem dość wyjątkową postacią, znaczy odbijałem od reszty, a ta reszta po prostu indoktrynowała dziennikarzy. I jeżeli robi się badania postaw dziennikarzy w Polsce i w ogóle na Zachodzie, w Europie, to okazuje się, że oni są zdecydowanie bardziej tym lewicowo-liberalnym kierunku wychyleni niż zwykli obywatele. I co z tego wynika? Oni oczywiście mają przeświadczenie, że to oni są depozytariuszami wiedzy, mądrości i traktują wyższościowo tych swoich odbiorców. I nie tyle ich informują, co ich usiłują upodobnić do siebie, a więc mają do nich pozytywny stosunek, chcą dla nich najlepiej. A co to znaczy najlepiej? Znaczy, żeby byli tacy jak oni. To, co ja mówię, oczywiście jest trochę ironiczne, ale niestety oddaje prawdę, że ta właśnie w ogromnej mierze ta działalność medialna jest indoktrynacją. I tutaj szkoła medialna ojca Rydzyka w Toruniu jest, tu jest jednym z bardzo nielicznych wyjątków, które pokazują, że można jednak robić inaczej, kształtować, uczyć tych przyszłych dziennikarzy, pokazywać im, co jest ważne, otwierać im perspektywę na to. Ale znowu zdajmy sobie sprawę z tej ogromnego, z tej przewagi tego dominującego nurtu. No właśnie, co widać choćby w tych szkołach. Ci ludzie, którzy wychodzą po takich szkołach, są w dużej mierze. Oczywiście nie zawsze, nie wszyscy, zawsze ktoś jakiś nonkonformista się trafi, ale w ogromnej mierze są oni już w określony sposób uformowani, ukształtowani, zindoktrynowani i będą to kontynuowali w swojej działalności wobec swoich odbiorców.
Nieraz mówimy, kto mi wychowuje moje dzieci. I nie chodzi tutaj tylko o te, które są na studiach dzieci i dziennikarskich, tylko kto wychowuje moje dzieci poprzez media. Bo wiadomo, to jest świat młodzieży, media. Jacy tam są dziennikarze i kto mi wychowuje moje dzieci. Nieraz mówimy, to nie tak je wychowywałem. Wychowywałam to moje dziecko. A jednak. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Halo, szczęść Boże. Wojciech z Warszawy.
Witam panie Wojciechu, bardzo proszę.
Ogromnie mi miło, że widzę pana redaktora, którego bardzo często słucham i na YouTubie, i w innych mediach. No i chciałbym zacząć od tego, że nie wszystkie zmiany w polskich mediach są na korzyść. Ja na przykład uważam, że Tygodnik Niedziela za czasów pani Lidii Dutkiewicz był o wiele bardziej odważny niż jest w tej chwili. Tam były bardzo ciekawe artykuły z historii, z takiej historii rozumianej w ten sposób, że to, co dzisiaj jest polityką, to jutro stanie się historią. Z tej historii właśnie współczesnej, która nas wprowadza w aktualne problemy polityczno-społeczne kraju i pozwala nam lepiej rozumieć to, co się dzieje u nas. I myślę, że w tym zakresie jest wiele tematów tabu. Takim tematem tabu jest moim zdaniem coś takiego, co ja ośmielę się nazwać Holokaustem Narodu Polskiego. Ten Holokaust trwał przez 20 lat od czasów operacji polskiej NKWD poprzez wrzesień, poprzez zsyłki na Sybir, do Kazachstanu, do wszystkich gułagów polskiej ludności na Kresach Wschodnich, poprzez całą okupację, obozy koncentracyjne, wywózki na roboty przymusowe, Piaśnice, Palmiry i tysiące innych miejsc, palone wioski. No aż do czasów stalinowskich, kiedy do właściwie ostatni wyrok śmierci na Polaków, tylko dlatego, że byli Polakami, za ich patriotyzm, były wydawane jeszcze w kwietniu, były wykonywane jeszcze w kwietniu 1956 roku, tuż przed wejściem w życie amnestii.
Panie Wojciechu, tematy tabu. Tu pan robi nam tę listę teraz tych tematów tabu. Bardzo proszę, tylko tak proszę puentować dobrze, bo tak nasz czas nagli troszkę.
I chciałbym jeszcze powiedzieć, że no niestety w tej zagładzie narodu polskiego brały też udział wszystkie polskie mniejszości narodowe, bez wyjątku. I o tym się w ogóle nie mówi. Nie mówi się też o tym, że obecnie na świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Unii Europejskiej reprezentują nas bardzo często dzieci zbrodniarzy. Ja nie mówię, żeby ich karać za winy ich rodziców, ale czy trzeba ich nagradzać. Z tym pytaniem retorycznym pozostawiam panu. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo panie Wojciechu. Szczęść Boże. Panie redaktorze, wiele tematów tutaj pan Wojciech tam wskazał, jeden z nich. Bardzo szeroki temat tabu, który... No właśnie, ile takich tematów jest? Czy ten temat przez pana Wojciecha wskazany? jest obecny w naszych mediach?
To jest tak, ja myślę, że on trochę jest, chociaż oczywiście za mało. Była ta akcja rosyjska wymierzona w Polskę, w polskich ludzi narodowości polskiej na terenie Związku Sowieckiego, którzy mieszkali. I wówczas wymordowano ponad, zesłano tak, że oni umierali w takie warunki bardzo szybko Polaków, sporo ponad 100 tysięcy osób. I czy cały problem, pan powiedział o udziale mniejszości. No, cały ten problem, prawda, to jest ten problem tak zwany Żydokomuny, domyślam się, że o to chodzi głównie, ale oczywiście nie tylko. To znaczy, że komunizm w Polsce był w dużej mierze przez ludzi pochodzenia żydowskiego instalowany. To jest częściowo prawda, ale to wymagałoby głębszego przyjrzenia się, dlatego że ci ludzie, którzy to instalowali, sami wyrzekali się swojej tożsamości narodowej. To bardzo charakterystyczne. I oni prześladowali również swoich ludzi, również Żydów prześladowali. To jest w ogóle pytanie inne, na ile w ogóle komunizm był tworzony przez ludzi, przez Żydów. To jest zmistyfikowana troszkę sprawa, właśnie dlatego mówię, że ludzie, którzy tworzyli komunizm, sami odrzucali swoją żydowskość, jak na przykład przede wszystkim Karol Marx. Jak się jego czyta tę książkę o kwestii żydowskiej, no to można dojść do wniosku, że tak radykalnego antysemityzmu to rzadko spotkać można. A współcześnie, gdyby ktoś coś takiego napisał, no to byłby odsądzany od czci wiary. Ale to jest sprawa, więc ja nie do końca wiem, czy to jest, czy to akurat jest tabu. Ja myślę, że to jest, może trochę jest, ale trochę jest z kolei zmistyfikowane, bo bardzo łatwo nam powiedzieć, że no, komunizm narzucili nam nie Polacy. I owszem, można powiedzieć, że gdyby nie Związek Sowiecki, nie byłoby komunizmu w Polsce. Komunizm nigdy nie wygrałby w Polsce. Że owszem, on posługiwał się różnymi janczarami, czyli ludźmi, którzy wprawdzie urodzili się w Polsce, ale w ogóle nie mieli poczucia tożsamości polskiej. Oni byli pochodzenia żydowskiego, ale byli również Polakami. Wielu z nich byli Polacy. Tych ludzi narodowości żydowskiej potem pozbyto się. I komunizm nadal funkcjonował. Ludzi, którzy byli, że tak powiem, rdzennymi Polakami w sensie biologicznym, ale niewiele to zmienia, no bo komunizm sam kwestionuje, prawda, na wartość narodu i narodowości. Ale się rozgadałem o tym, może niepotrzebnie, bo ja nie wiem, czy to jest akurat taka ważna sprawa.
Ja mam wrażenie, że to był jeden z tematów, tak. O którym pan Wojciech może miał na myśli, jeden z tematów. Mówił o odwadze mediów, które właśnie oby miały odwagę poruszać tematy, które są uważane za tabu. A to chyba raczej jeden z, mam wrażenie, pewnie z dłuższej listy możliwej.
No, tak, oczywiście można by kontynuować te. Zastanawiam się, bo jednak te media niezależne w Polsce pokazują te sprawy, które usiłują być przemilczane przez media głównego nurtu. Czasami to jest sprawa bardzo dwuznaczna.
Mamy minutę na puentę, panie redaktorze, przepraszam.
To ja już będę kwestionował. Chciałbym powiedzieć, chciałbym powiedzieć tylko tyle, że media są od tego, żeby odsłaniać fakty i nie bać się najbardziej ryzykownych spraw. Ponieważ kiedy spraw się nie pokazuje, to nie sposób stawić im czoło.
I tu postawmy kropkę. Ciąg dalszy nastąpi, drodzy Państwo. Tutaj kończymy, ale o 21.30 widzimy się, słyszymy się, przepraszam, w Radiu Maryja tym razem. Już wyłącznie z panem redaktorem, Bronisławem Wilcztajnem, który dzisiaj jest naszym gościem. Kondycja i przyszłość mediów publicznych. Temat bardzo szeroki, jeszcze wiele wątków jest do poruszenia z naszym gościem i z Państwem, jak ufamy. Bądźcie więc z nami. Panie redaktorze, dziękuję za teraz tę godzinę wieczorną i zapraszamy się za dwie godziny. Do usłyszenia.
Dziękuję i do usłyszenia.
Niech będzie pochwalony Jezus. Ja zawsze dziwicę. Kłaniam się Państwu. Zapraszam do Radia Maryja na 21.30.